Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Zaburzenia gospodarki lipidowej i ich wpływ na zdrowie to temat dzisiejszej audycji medycznej Radia Gdańsk, w której gościem jest profesor doktor habilitowany Grzegorz Raczak, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik drugiej katedry kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz szef klinicznego Centrum Kardiologii UCK, a także poseł z Pomorza, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw propagowania w społeczeństwie prozdrowotnej aktywności fizycznej, jaką jest Nordic Walking. Witam pana profesora w studiu. Dzień
Witam
dobry.
Również.
Będziemy rozmawiać o hiperlipidemii, czyli zaburzeniach metabolizmu tłuszczów w organizmie. Powiedzmy, czym się charakteryzuje ta choroba?
To znaczy, choroba się charakteryzuje tym, że dochodzi do podwyższenia poziomu cholesterolu we krwi i to przyczyną tego mogą być albo nadmiary w diecie, to jest częsta sprawa, albo jakieś uwarunkowania genetyczne. Takie różne rzeczy wpływają, że ten poziom cholesterolu się we krwi podnosi, a podwyższony poziom cholesterolu we krwi prowadzi do po prostu przyspieszonych procesów miażdżycowych i w związku z tym przyspiesza wystąpienie zawału serca, udarów mózgu i takiego typu bardzo niebezpiecznych zjawisk.
A pacjent coś odczuwa w ogóle? On może wiedzieć, że ma tę hiperlipidemię?
To znaczy,
czy on na przykład musi być, nie wiem, otyły?
Nie, nie musi być otyły. Natomiast właśnie o to chodzi. To jest taki morderca, ale taki cichy, bo normalnie sam w sobie podwyższony cholesterol nie daje objawów. Mogą jakieś żółtaki występować, jakieś takie zmiany na skórze, jakiś rodzaj żółtaczki.
To później ale będziemy mówić jeszcze,
tak,
o to.
Ale tak na dobre objawów sam bezpośrednio nie daje, ale przyspieszając procesy miażdżycowe, wyrazem hipercholesterolemii może być zawał serca, na przykład, albo udar mózgu, tak jak właśnie.
To jest, gdyby na przykład nie była postawiona diagnoza i wiele lat trwał ten stan, tak? To udar mózgu, zawał serca, takie rzeczy są brane.
To wymieniam te najczęstsze przyczyny, bo tam rozwój cukrzycy jeszcze, to są połączone różne metaboliczne rzeczy. Nie wszystko wynika z hiperlipidemii, tylko to są rzeczy, które nawzajem się, że tak powiem, wznoszą swoje działania.
A jak wygląda sytuacja w Polsce? Dużo ludzi cierpi na tę chorobę? To jest powszechna jakaś...
Tak. Niestety jest to sprawa bardzo powszechna i właściwe postępowanie właśnie to jest taka rzecz, którą warto powiedzieć, że takie badania były robione nie tylko w Polsce, tylko właściwie ogólnoświatowe, że naprawdę o podwyższonym cholesterolu to nie wie w ogóle około 70% ludzi. Z tych, co wiedzą, 15 procent ludzi w ogóle go nie leczy po prostu. Czy tam nie, 70% nie wie, 60% nie leczy tego też odpowiedni procent ludzi, a leczy około 20%. Tylko 20% ludzi, którzy mają hipercholesterolemię, leczy to, a z czego jeszcze połowa leczy to niewłaściwie. Czyli tak na dobrą sprawę 80% ludzi leczy hiperlipidemię w sposób właściwy. Ten ważny, niebezpieczny czynnik ryzyka.
Ja chciałam pana zapytać, panie profesorze, o przyczyny właściwie, bo tu pan powiedział, że mogą to być przyczyny związane z problemem, który się wiąże z wątrobą, krótko mówiąc, i z cholesterolem, ale czy hiperlipidemia to jest też wynik na przykład złych nawyków żywieniowych, braku ruchu, może mieć jakieś inne podłoże genetyczne na przykład?
Genetyczne też jest hipercholesterolemia rodzinna, którą zresztą nasze kliniczne centrum kardiologii się zajmuje. To jest po prostu, to są właśnie może być tak genetycznie uwarunkowana hiperlipidemia. Najczęściej to jest jednak jakaś taka, nazwijmy to złe nawyki żywieniowe, że za dużo się je tłusto, za dużo się je tych rzeczy takich, które podnoszą poziom, na przykład triglicerydy, alkohol podnosi poziom triglicerydów, czyli jedzenie tłusto to jest niedobrze, bo podnosi poziom cholesterolu, a jedzenie jeszcze do tego, druga nasza w diecie wada, to jest taka, że za kalorycznie.
Za dużo.
Tak? Przeciętny Polak powinien jeść, znaczy przeciętny Polak je około 3,5 do 4,5 tysiąca kilokalorii dziennie, a powinien jeść o 1000 kilokalorii mniej po prostu. Czyli to narasta waga. Jak narasta waga, to różne patologiczne pojawiają się mechanizmy. Te złe jakości diety i te złe składniki narasta poziom cholesterolu. Jeżeli jest nieprawidłowa produkcja jeszcze cholesterolu w organizmie, to się robi z tego poważny problem.
Mówił pan o tym, że to może być dziedziczne, genetyczne, czyli tak. Można powiedzieć, że co chorują na hiperlipidemię także dzieci? Mogą mieć podwyższony poziom?
Tak, jest to oczywiście, że to może być. Tak zwana hipercholesterol chorobotulerymia rodzina, jest bardzo poważna choroba, bo tam te poziomy są bardzo wysokie często, to wie pani, to tak na dobrą sprawę, wie pani, żeby tę genetyczną hiperlipidemię podejrzewać, to wie pani, to lekarze rodzinni powinni, zresztą wielu z nich to wie po prostu, ale nie wszyscy, że wie pani, że jest poziom LDL powyżej 190, jeżeli cholesterol całkowity jest powyżej 310, wysokie podniesienie cholesterolu, no to wtedy lekarz powinien pytać, wie pani, o wywiad rodzinny, czy ktoś miał, wie pani, zawał serca, czy chorobę wieńcową przedwcześnie, bo uważa się, że jeżeli mężczyzna poniżej 55 roku życia miał zawał, to miał ten zawał trochę wcześniej niż normalnie, czy dobrze tak powiem. No to podejrzanie wygląda. Jeżeli
zbyt młodym wieku.
W młodym wieku. Kobieta 10 lat później gdzieś, ale jeżeli ten wywiad rodzinny jest obciążony, ktoś ma sam bardzo wysoki poziom cholesterolu, to jest powód, żeby go skierować do poradni, która się specjalizuje w wykrywaniu tych genetycznie uwarunkowanych właśnie zaburzeń lipidowych.
My sobie tak tutaj rozmawiamy, mówimy raz hiperlipidemia, raz hipercholesterolemia. Proszę wytłumaczyć, jaka jest zależność między tymi dwoma chorobami?
Znaczy hiperlipidemia to jest generalnie szeroko rozumiane zaburzenie w gospodarce lipidowej, ale tam my w badaniu krwi mierzymy cztery parametry. Mierzymy cholesterol całkowity, cholesterol LDL, HDL i właśnie trójglicerydy. I jakiekolwiek zaburzenie to może stanowić...
Czyli to jest, one są od siebie zależne, tak? Te
tak,
dwie jednostki.
A hipercholesterolemia to jest sam cholesterol podwyższony. A może być pani na przykład hiperlipidemia spowodowaną głównie trójglicerydami podwyższonymi, obniżonymi HDL-ami. Są różne kombinacje, czyli to jest takie szersze pojęcie po prostu.
SMS-y z pytaniami do eksperta możecie państwo przesyłać na numer 603060606. Tematem jest hiperlipidemia, czyli zaburzenia gospodarki tłuszczowej w organizmie, a moim gościem profesor dr habilitowany Grzegorz Raczak, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik Klinicznego Centrum Kardiologii w UCK, naukowiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, czy są jakieś inne przyczyny niż genetyka, niż złe odżywianie, na przykład leki, które mogą powodować zaburzenia gospodarki lipidowej w organizmie?
To znaczy... Wiele różnych leków może zaburzać gospodarkę lipidową, ale żeby to trzeba brać pod uwagę i w niektórych sytuacjach trochę modyfikować leczenie, ale z drugiej strony, jeżeli są leki, które naprawdę jakąś inną chorobę poważnie leczą, a powodują podwyższenie poziomu cholesterolu, to często trudno z nich zrezygnować i wtedy po prostu tylko trzeba wiedzieć, że te lipidy mogą być zaburzone i trzeba nad nimi pracować.
Ja przygotowując tą audycję skontaktowały się ze mną amazonki, czyli kobiety leczone z powodu raka piersi, przyjmujące tamoksyfen. To jest taki lek, który blokuje działanie estrogenów w przypadku raka piersi. I pytanie właśnie od tych pań, bo one często mają podwyższone parametry wątrobowe, czy ten lek może być właśnie przyczyną takiego stanu?
To znaczy, wie pani, czy ten akurat konkretny lek może, to trzeba po prostu, to jest tam ustalanie tego, to czasami jest trochę, można powiedzieć, wymaga trochę wyłożenia wysiłku, żeby ustalić, że akurat konkretny lek daje konkretną zmianę, ale oczywiście, że działania, większość leków ma jakieś działania hepatotoksyczne, większe lub mniejsze, zwłaszcza w dłuższym stosowaniu, w większych dawkach, także teoretycznie jest to po prostu możliwe. Leki stosowane w onkologii często mają właśnie właściwości takie toksyczne, hepatotoksyczne.
To wróćmy w takim razie do poziomów cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Które są takie już patologiczne, mogą świadczyć o jakichś zmianach chorobowych?
To znaczy, ja muszę powiedzieć, że kiedyś było, i to też chcę zwrócić uwagę na to, że cholesterol całkowity, to był taki główny parametr i wiele źródeł jeszcze pisze o cholesterolu całkowitym i tutaj chcę powiedzieć, to się zwrócić chcę do wszystkich, nie do pacjentów, tylko do lekarzy rodzinnych, bo wielu lekarzy rodzinnych zleca ten cholesterol całkowity jako jedyny parametr do określenia.
To za mało?
A to za mało, bo w tej chwili w kardiologii i w ogóle w medycynie najważniejsze są ta frakcja LDL cholesterolu, bo na podstawie LDL-u ustala się strategię, czyli miał pacjent cholesterol zbadany, ale nie ma LDL-i, to jest niewystarczające i te LDL-e bardzo warto zrobić. Bo tak jak pani powiedziała, jeżeli ten LDL u zdrowego człowieka powinien być powyżej 130-135, to u osób, które są już w jakiś sposób obarczone jakimiś czynnikami ryzyka, to już nieprawidłowy poziom jest poniżej 135. I jeżeli na przykład jest osoba, która cierpi na należy do grupy wysokiego ryzyka, czyli ma tam różne inne jeszcze dodatkowe obciążenia, to trzeba dążyć, żeby ten poziom był LDL poniżej 100. A jeżeli ktoś przeżył chorobę wieńcową, wie pani, i jest po prostu ma tak należy do grupy wysokiego ryzyka, to po prostu powinien cholesterol poniżej 70, i w terapii albo się przyjmuje ten LDL poniżej 70, albo zmniejszenie poziomu LDL-u o 50% w stosunku do poziomu wyjściowego. Czyli takie dążenie, ja tylko na koniec, żeby pani, że dąży się w tej chwili u chorych zagrożonych do 70, a jeszcze są tendencje czasami pani do 40, do 30. Także leczenie jest w tej chwili bardzo się radykalizuje w stosunku do leczenia hiperlipidemii i dlatego warto to monitorować.
No właśnie mówił pan wcześniej, że te poziomy mogą być w różnych konfiguracjach. Że poziom całkowitego cholesterolu może być prawidłowy, a na przykład tylko trójglicerydów podniesiony. Tak. Jakie te wartości trójglicerydów na przykład są już niebezpieczne? Czy na przykład... Kiedy wdraża się leczenie? Bo każdy z nas, jak robi sobie te badanie co jakiś czas, to tam coś może mu wyjść nie tak, prawda? Ale kiedy to już jest alarm, że trzeba działać?
Znaczy, panie doktor, jeżeli chodzi o trójglicerydy, to one bardzo często są podwyższone wraz z cholesterolem. Izolowane podwyższenie trójglicerydów występuje rzadziej, chociaż może się oczywiście zdarzyć. Jeżeli trójglicerydy są podwyższone, to z jednej strony może wynikać z jakichś uwarunkowań genetycznych, a z drugiej strony może wynikać z tego właśnie z złych nawyków żywieniowych również. I tak jak mówiłem, alkohol na przykład podnosi trójglicerydy. Jeżeli ustalimy, że ktoś na przykład lubi sobie wieczorem wypić piwo na przykład, no to powiedzieć ograniczyć to, bo takie zmiany dietetyczne mogą to poprawić.
Czyli jak idzie się do lekarza, ma się podniesione trójglicerydy, to lekarz może szacować, że ktoś pije alkohol albo nie pije, tak?
Widać po badaniach. To nie jest specyficzne. Oczywiście może być bardzo wiele różnych przyczyn, które podnoszą, ale między innymi alkohol, a wie pani, leków na podwyższenie trójglicerydów to tak właściwie się trudno stosować.
Natomiast... No, obniżenie trójglicerydów, tak? Czy podwyższenie?
O, przepraszam, trójglicerydów, tak, bo ja już o HDL-ach mówię. Oczywiście, trójglicerydów, wie pani, leków, ale też trójglicerydów leków na obniżenie poziomu trójglicerydów, to po prostu rzadko się stosuje, bo to można tam, wie pani, jakieś są leki z grupy fibratów, które w tej chwili to są naprawdę rzadko stosowane. Podwyższenie poziomu trójglicerydów rzadko jest stosunkowo leczone, chyba, że mamy do czynienia z niebezpiecznymi podwyższeniami wartości tego. Jeżeli wie pani, ktoś ma na przykład trójglicerydy 1000 czy 1500, bo są tacy pacjenci, to wtedy grozi to choremu ostrym zapaleniem trzustki, które może go zabić po prostu. I dlatego bardzo wysokie poziomy trójglicerydów wymagają leczenia i po prostu walczyć się z tym.
Taki stan podwyższonych tych parametrów może trwać latami. Człowiek, tak jak pan powiedział, może nawet tego nie widzieć. On będzie coś odczuwał? Będzie, nie wiem, wątroba go bolała, będzie miał problemy z trawieniem, coś się będzie działo?
Nie, głównie zawał serca, wie pani, tego typu rzeczy.
Czyli może być po prostu nagłe zdarzenie, prostu człowiek padnie z powodu zawału, tak?
I dlatego, wie pani, to jest takie, bo jak ktoś go boli, to jest bodziec do działania. A taki, wie pani, bezszelestny przeciwnik, który szkodzi, to po prostu pacjent tego zwyczajnie nie reaguje na to, a ten, wie pani, podwyższony poziom przyspiesza procesy miażdżycowe. Muszę przy okazji powiedzieć, bo to mówimy o cholesterolu, ale wie pani, palenie tytoniu, które teraz ustawa wyszła i bardzo, muszę powiedzieć, jestem zadziwiony, jak Polacy ograniczyli palenie papierosów. W lokalach w tej chwili nie ma tego, że ludzie palą. W ogóle zniknęli ludzie palący. Szalenie ważna sprawa, bo tylko jedną rzecz w tym temacie powiem, że palacze papierosów, którzy mają blaszki miażdżycowe, te blaszki rosną 10 razy szybciej u palaczy niż nie u palaczy. To powiedzcie państwo, ci ludzie po prostu sami sobie skracają życie w sposób naprawdę bardzo istotny.
Pan profesor jest przewodniczącym takiego zespołu parlamentarnego do spraw propagowania w społeczeństwie prozdrowotnej aktywności fizycznej, jaką jest Nordic Walking. To jest taka ładna nazwa, Nordic Walking.
Długa.
Wszyscy wiemy, długa nazwa. Co ten zespół tak naprawdę, w jaki sposób, czym się zajmuje?
To znaczy, myśmy mieli taki ministerialny program w zeszłym roku, że powstało chyba 150 ośrodków w Polsce, w takich miastach powiatowych. Przyjeżdżali raz w tygodniu instruktorzy i uczyli ludzi chodzić z kijkami, bo chodzenie z kijkami to jest bardzo dobrą formą aktywności, a program się nazywa Nordic Walking na receptę. A pani redaktor, to jest bardzo ważne też, żeby powiedzieć, że wysiłek fizyczny jest lekarstwem, które pomaga i wydłuża życie.
No ale, właśnie o to chciałam zapytać.
Ale dlatego... przydawkowany może zabić, to chcę powiedzieć.
Przydawkowany może zabić, tak, trzeba na receptę dlatego. Tak. Ale właśnie dlatego pytam o to, bo czy to ma właśnie coś wspólnego z taką prewencją zawałów? Dlaczego akurat Oczywiście. Ten Nordic Walking, a nie pływanie na przykład, panie profesorze?
Nie, nie. No, ja muszę powiedzieć, że jestem taki właśnie, ta grupa Nordic Walkingowa, bardzo jestem z tego dumny, bo mi chodzi o propagowanie takich aktywności fizycznych, które są bezpieczne dla ogółu społeczeństwa.
Nie zaszkodzą nikomu, tak?
Nie zaszkodzą nikomu, natomiast mają charakter taki tak zwany aerobowy wysiłki, czyli to jest, wie pani, to nie jest, Nordic Walking jest bardzo dobre. Szybkie spacerowanie, pływanie, naprawdę jeżdżenie na rowerze. To są różne aktywności, które można wykonywać raz to, raz to na przykład. Tylko wie pani, Nordic Walking ma swoje zalety takie, że on angażuje całą obręcz barkową i człowiek dobrze chodzący to wraca nie tylko z nogami zmęczonymi, ale generalnie cały się taki czuje przetrenowany i dlatego to jest lepsze, bo to się... I co jest bardzo ważne, trzeba powiedzieć, że lekarze wiedzą, że chorzy mają ruszać, wiedzą, że to muszą ta aktywność właśnie wykonywać w określony sposób, w odpowiednim obciążeniu, ale żeby kogoś dobrze nauczyć się ruszać, powinni ich kierować na początek przynajmniej do odpowiednich trenerów, żeby trener... Wie pani, jak ktoś nie miał zajęć z trenerem, to nie wie, co to znaczy. Trener różne zna takie szczegóły, które dramatycznie, wie pani, zmniejszają liczbę, wie pani, jakichś kontuzji, jakichś tam, wie pani, niewłaściwych reakcji. I ten trener, też na propos Nordic Walkingu, muszę powiedzieć, że były badania robione, że mówi się, że w Polsce 2-3 miliony ludzi uprawia Nordic Walking. Ja bym tu zaryzykował, bo to nie można zbadać, że pani 2-3 miliony ludzi może mają kijki, ale ilu z nich chodzi z kijkami, to ciężko jest określić, a jeżeli ktoś chodzi z kijkami, to ilu chodzi prawidłowo, czyli wykorzystuje pełne możliwości. To były badania zrobione i okazało się, że 10% ludzi, którzy chodzą z kijkami, chodzi właściwie. Także to jest duże pole do działania.
To powiedzmy jeszcze może w takim razie, bo rozumiem, że pan profesor sam chodzi też z kijkami.
Chodzę z kijkami.
I prawidłowo pan chodzi, tak?
Prawidłowo, mam swojego trenera.
Ma pan nawet trenera.
Mam swojego trenera, który muszę powiedzieć, że jest to pan profesor Radkowski, nazywany najszybszym białym człowiekiem w Europie, bo przebiegł maraton w 2 godziny 12 minut, to blisko rekordu świata była swojego czasu.
Także... A wróćmy w takim razie do zdrowia i do tego cholesterolu. Taka aktywność fizyczna, nawet niewielka, jak na przykład Nordic Walking, jest w stanie tutaj dużo zdziałać, pomóc?
Dramatycznie. Uważa się, że właściwie wykonywana aktywność fizyczna to jest, wydłuża życie o około 3-5 lat po prostu. Czyli, to pani redaktor, to też trzeba powiedzieć, że jeżeli...
Ale na stałe, nie, że raz pójdziemy i...
Nie, regularne, oczywiście, że regularne trenowanie. I wie pani, jeżeli na stałe ktoś uprawia taką aktywność fizyczną, to wydłuża mu to życie, powiedzmy, wie pani, o 4 lata. I jeżeli to będą 4 lata, pani policzy ilość Polaków, których jest i pani powie, że oni wszyscy się będą ruszali, to stawką jest 160-200 milionów lat życia Polaków, które można uzyskać poprzez taką odpowiednią aktywność fizyczną. Jest to szalenie ważne pole, tylko tak jak mówię, pani doktor, to jest bardzo ważne powiedzieć, żeby była właściwa rodzaj ruchu, żeby pacjenci wiedzieli, że ruch jest ważny, żeby ta właściwa była forma, żeby była dobrze nauczona, dieta, żeby wiedział, co to jest dobra dieta i żeby to było, wie pani, to jest kolejna rzecz, z którym się lekarz spotyka. Pacjent przychodzi po zawale, to ten lekarz mówi, trzeba stosować dietę, pacjent je marchewki, pije wodę po prostu przez 6 miesięcy, no bo przeżywa ten uraz związany z zawałem, a potem się, to już wszystko wróciło do normy i wraca do swoich tych. Czyli chodzi o to, nie chodzi o to, żeby jakieś rygorystyczne diety narzucać, tylko żeby opracować takie rozsądne diety, które pacjent będzie mógł całe życie przestrzegać. To jest bardzo ważne.
I napisał do nas pan Damian. Od ponad roku jestem weganinem i mocno wysoki cholesterol spadł znacząco do normalnego. Mhm. Więc widać, że dieta eliminująca produkty odzwierzęce u mnie zadziałała. Pozdrawia nas słuchacz. Czyli to co pisze słuchacz, czy produkty zwierzęce
tłuszcze, oczywiście.
Podnoszą cholesterol?
Gratuluję pacjentowi, bo to znaczy, że ma dużą dyscyplinę.
Nie wiem, czy jest pacjentem, może jeszcze nie był ten pan pacjentem nikogo i po prostu...
Potencjalny pacjent,
Potencjalny. Może nie będzie teraz, ponieważ ma niski
cholesterol. Ale to jednak to wymaga trochę dyscypliny wewnętrznej, żeby to, że tak powiem, wdrożyć. No i zobaczymy, niech ten pacjent jeszcze za 10 lat zadzwoni, że stosuje tę dietę tak samo, to będzie podniesie do kwadratu swój efekt.
Wracając jeszcze do, pani profesorze, do tematu nadwagi i hiperlipidemii. Hiperlipidemia zawsze oznacza nadwagę i odwrotnie?
Nie.
Mogą mieć hiperlipidemię osoby szczupłe?
Oczywiście.
Nawet się mogą nie domyślać, że mogą mieć problem z przemianą tłuszczy i tak dalej.
Oczywiście.
Tak? Te dodatkowe kilogramy, jeśli się ma, to zagrożenie jest większe. Ryzyko rośnie.
Ryzyko sercowo-naczyniowe i ryzyko zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych rośnie po prostu. Także na pewno nadwaga i otyłość są poważnym problemem, a jeżeli jeszcze się do tego doliczy, pani redaktor, o tym trzeba powiedzieć, że społeczeństwo się starzeje. Średni czas życia Europejczyka, średnia europejska jest 78 lat, o ile pamiętam. Średni czas życia w Polsce to jest 73 lata. Znowuż 5 lat razy 40 milionów, 200 milionów lat życia mniej po prostu. To jest ogromne pole do działania i to są, wie pani, choroby układu sercowego, naczyniowego, które zabijają. Leczenie ostrych zespołów wieńcowych u nas już się podniósł tego standard dramatycznie. Ale wie pani, to co jest najważniejsze, żeby pacjenci wiedzieli, co trzeba robić, ruch, pewnie palenie papierosów i odpowiednia dieta, to jest, wie pani, ogromne pole i ogromne sukcesy można uzyskać. Ogromne.
Będziemy wracać do tego tematu po przerwie. Profesor doktor habilitowany Grzegorz Raczak, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik drugiej katedry kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz szef klinicznego Centrum Kardiologii UCK jest moim i państwa gościem. Do rozmowy wracamy po przerwie po 11.30.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, której gościem jest kardiolog, internista, profesor doktor habilitowany Grzegorz Raczak, kierownik drugiej katedry kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz szef klinicznego Centrum Kardiologii w szpitalu UCK. Rozmawiamy o zaburzeniach gospodarki lipidowej, czyli w skrócie o problemach z metabolizmem tłuszczów. Panie profesorze, co się dzieje z organizmem osoby mającej takie problemy? Ona nie spala tłuszczu w sposób prawidłowy, optymalny?
Jest po prostu nadmierna ilość tego tłuszczu, albo z powodu nadmiernej produkcji, albo z powodu nadmiernego spożywania w diecie. A podwyższony poziom tłuszczu jest bardzo powszechny, to większość ludzi to taki ma. To przyspiesza procesy miażdżycowe, które są największym mordercą w naszym kraju.
Wydawać by się mogło, że taki tłuszcz, którego nie można się pozbyć z organizmu, zmetabolizować go jakoś, organizm nie może, wątroba sobie z tym nie radzi, no to się odkłada, gdzieś tam jakieś fałdki się robią na brzuchu, na udach, prawda, w różnych innych miejscach. Ktoś po prostu tyje, ale to nie zawsze tak jest, tak? Czasami jak już jest przesyt, to zaczyna się gromadzenie w innych miejscach.
To znaczy,
czy organy inne też mogą, że tak powiem, tutaj w kość dostać?
Znaczy, jak ktoś ma nadwagę, to oczywiście tkanka tłuszczowa się gromadzi i oczywiście ta otyłość jest po prostu widoczna, jest typowa taka brzuszna otyłość, ale oprócz tego to jeszcze są bardzo ważne rzeczy, że tego, że złe składniki diety, oprócz tego, że ta kaloryczna masa powoduje przybór masy tłuszczowej, to złe składniki diety powodują podwyższenie poziomu cholesterolu, a cholesterol rozwija miażdżycę i po prostu skraca życie. To jest bardzo wyraźne połączenie.
Które organy są w takiej sytuacji najbardziej jakoś obciążone pracą?
To znaczy w przypadku...
W przypadku tego zbyt dużego obciążenia tłuszczami, tak? I...
Znaczy, bo jeżeli...
To wszystkie, czy tylko wątroba, o której powszechnie wiadomo, że ona się...
Nie. Najbardziej zagrożonym, że tak powiem, wtórnie do tego, do zaburzeń lipidowych to jest mózg i serce. Bo te zmiany naczyniowe najbardziej niebezpieczne z punktu widzenia takiego praktycznego. Jak się zamknie naczynie wieńcowe, wychodzi zawał, chory może umrzeć albo zostać kaleką. Jeżeli się zrobi w wyniku zmian miażdżycowych udar mózgu, to chory albo może zginąć, albo może być tak zwany paraliż, że jest niedbalstwem, połowa ciała w ogóle się nie może ruszać. Dramatyczne sytuacje i to są skutki po prostu procesów miażdżycowych.
Kiedy prawie każdy pacjent jakoś tam, czy każdy człowiek w trakcie swojego życia, no przynajmniej raz pewnie ma robione w życiu USG jamy brzusznej. Mhm. Tam się ocenia organy, między innymi wątrobę. Mhm. Jak wygląda wątroba osoby, która ma podwyższony cholesterol? Czy to widać na takim badaniu?
Nie.
Czy
to badanie, ona jest jakaś... Nie. Badanie wątroby nie jest jakimś miejscem takim decydującym w rozpoznawaniu hiperlipidemii. To jest po prostu, jeżeli chodzi o badanie poziomu, ponieważ podwyższony poziom cholesterolu w zasadzie tych objawów specjalnie nie daje, tylko raczej te skutki po prostu miażdżycowe, to w związku z tym każdy człowiek powinien wiedzieć, że raz na jakiś czas powinien sobie zbadać nie tylko poziom cholesterolu, tylko tak jak mówiłem, LDL również, bo to jest bardzo ważne, żeby to okresowo monitorować, jak to się jest zagrożony.
Czyli to lipidogram się nazywa to badanie.
Lipidogram, tak. I to jest ważne, żeby to robić, a oprócz tego pacjent musi być też świadom tego, że powinien sobie różnych okazjach ciśnienie mierzyć, bo wie pani, wiele osób ma nadciśnienie, o tym nie wie. Jeżeli sobie przy okazji jakieś zmierzy, tylko trzeba najpierw usiąść, chwilę posiedzieć, zmierzyć ciśnienie, to jeżeli ma to ciśnienie podwyższone, to już musi szukać pomocy. Musi wiedzieć, że papierosy to jest trucizna, którą każdy kardiolog wie, że to jest po prostu coś, co naprawdę też trzeba zwalczać. To wszystko razem. Jeszcze walka ze stresem jest wskazana, tylko wie pani, ze stresem jest taki problem, że go ciężko zmierzyć i właściwie ja muszę powiedzieć, jak pacjentem przyjmuję, rzadko mi się spotyka taki pacjent, pytam się, czy pan jest zestresowany, to każdy mówi, o ile mam stresu, po prostu ktoś powie, nie, jestem zupełnie spokojny, rzadko to jest po prostu.
A wytłumaczmy jeszcze słuchaczom, co się dzieje z tą wątrobą, ja tak wracam do tej wątroby, bo ona tutaj ma kluczowe znaczenie dla produkcji cholesterolu. Dlaczego ten cholesterol w takiej podwyższonej formie trafia do krwi, ten zły cholesterol?
Znaczy, jak jest produkowany, to on trafia do krwi, tylko pytanie jest, dlaczego on jest tak produkowany w nadmiarze, a produkowany jest w nadmiarze, bo właśnie są jakieś genetyczne uwarunkowania. Mechanizm jakoś jest tak, że jest przestawiony na dużą produkcję i po prostu to jest problem. No.
Czyli tu są, też można powiedzieć, że genetyka, ale też te nieprawidłowości dietetyczne. Czego Polacy jedzą w takim razie za dużo, a czego za mało? Tak to znaczy, z badań i z doświadczenia pana profesora.
To znaczy, jest, wie pani, najbardziej sprawdzoną i polecaną dietą jest tak zwana dieta śródziemnomorska. I dieta śródziemnomorska to jest taka, która polega na tym, żeby jeść dużo warzyw, dużo tych produktów takich ziarnistych, które owoce, to są takie rzeczy, które trzeba jeść, natomiast nie wolno jeść, wie pani, unikać, bo należy czerwonego mięsa, mleka tłustego, śmietany, żółtych serów, to są takie rzeczy, które są...
Wszystkiego, co Polacy bardzo lubią.
Co Polacy bardzo lubią, ale chciałem powiedzieć, bo na przykład w diecie śródziemnomorskiej jest powiedziane, że jedzenie ryb jest oczywiście polecane bardzo, ale ryb gotowanych albo ryb takich w sensie własnych, natomiast jeżeli jest ryba smażona...
Nie w panierce.
Jak jest ryba, to już w ogóle, ale jak jest ryba smażona na patelni, to trzeba wiedzieć, w jakim ona była oleju albo na jakim tłuszczu smażono, bo ryba sama w sobie może być niewinna i bardzo prozdrowotna, ale ten tłuszcz, na którym był smażono, może być bardzo niedobry. Czyli w sumie efekt może być dużo gorszy, niż się spodziewaliśmy.
A panie profesorze, a te jajka przysłowiowe, o których wszyscy mówią, że nie mają, zawierają właśnie, podnoszą poziom cholesterolu, można jeść, czy to jest...
Rozsądnie, ograniczać, skoro nie jest tak, żeby jeść tych 10 jajek dziennie, tylko tak wie pani, czasami ma ochotę człowiek zjeść jajko, to tak wie pani. Jeżeli nie ma już bardzo rygorystycznego, że tak powiem, narzutów, to tam no, jest to z tych rzeczy, które raczej się nie poleca i dlatego należy ograniczać. Tak jak powiedziałem, dużo warzyw, ryby, to są takie rzeczy, które trzeba po prostu starać się jeść owoce i po prostu...
Wszyscy mówią, że dobrze pomaga na obniżenie cholesterolu przejście przynajmniej na jakiś czas na właśnie dietę taką jarską, spożywanie większej ilości warzyw. No, i białka tak. Takiego z warzyw, tak? Czyli fasoli, jakiejś ciecierzycy, takich
soli, dieta jarka bardzo, bardzo sprzyja temu. Tylko, że ile osób jest w stanie wytrzymać na takiej diecie, bo tak jak powiedziałem, najważniejsze i to jest zadanie dla państwa, to nie jest zadanie dla czegokolwiek innego, tylko po prostu państwo powinno po pierwsze propagować, uczyć, że trzeba się właściwie odżywać. Uczyć tego, wie pani, w szkołach. Powinno być to, wie pani, w szkołach przedmiot w ramach czegoś, wie pani, żeby uczyć...
Już po pierwsze, dzieci, żeby wiedziały,
jak ważna jest odpowiednia dieta i jak ta dieta powinna wyglądać. Wie pani, rozbudowany ten system sprawia, że ktoś, wie pani, uświadomiony i uczony tego, a jeszcze do tego sobie wyobrażam, wie pani, na mieście, że nie plakaty reklamujące piwo, czy tam paksy, czy tam jakieś nie wiadomo co, tylko takie mówiące o zdrowym żywieniu, o zdrowej aktywności. To jest, wie pani, takie stwarzanie takiej licznej liczby bodźców, że to jest ważny problem i co należy w tym konkretnie robić, szalenie pomoże.
A chciałam wrócić jeszcze do tego ruchu i jego znaczenia dla zdrowia, bo właściwie dlaczego niska aktywność nie sprzyja zdrowiu, a można powiedzieć, że osoby, które się nie ruszają, częściej chorują. Jaki wpływ jest tego ruchu tak naprawdę?
To, czy ruch wpływa bardzo korzystnie, bo daje, wie pani, po pierwsze, pomaga wyredukować na wagę, po drugie, poprawia kondycję fizyczną, chory po prostu może się poruszać, trudniej ulega różnym kontuzjom. To wszystko są takie różne efekty, które no, po prostu działają dobrze. Korzystnie wpływa na czynność autonomicznego układu nerwowego, bo wiadomo, że ten układ nerw błędny to jest dobry, a ten układ współczulny to jest zawsze bardziej niebezpieczny. To taka tak zwana wagotonia, czyli większe napięcie nerwu błędnego, to jest typowe u sportowców, oni mają wolną akcję serca i generalnie to jest taki efekt no po prostu aktywności fizycznej. Także,
tak, czyli rozumiem, że niska aktywność sprzyja pojawieniu się tych złych wyników, tego złego, złych wyników poziomu cholesterolu.
Też no, oczywiście tak, ale to jest aktywność fizyczna, to jest w ogóle niezależne wielkie pole, które poprawia po pierwsze jakość życia, po drugie wydłuża życie, czyli poza też cholesterolowe działania.
Chciałam wrócić do tej hipercholesterolemii jeszcze tutaj na moment, bo wspominał pan i użył w pierwszej części naszej rozmowy takiego zwrotu żółtaki. Co to takiego jest i o czym świadczy obecność tych żółtaków?
To żółtaki, to jest, pani, dużo, jeżeli jest dużo cholesterolu we krwi, to się takie wykształcają takie w grudki, czy tam jakieś takie, szczególnie w okolicach oczu, takie po prostu takie, nazwijmy to, skupiska tego właśnie tłuszczu, tego cholesterolu i one są
wychodzi przez skórę wręcz,
wychodzi,
tak?
Przez skórę, tak.
I to obecność świadczy po prostu o jakichś zmianach już o poziomie, tak? Czyli nieprawidłowym.
Znaczy, tak,
na pierwszy rzut oka. Często pan ma pacjentów, którzy mają tego rodzaju zmiany?
Tak bardzo często to nie. Zdarzają się tak pacjenci, ale chodzi o to, że jak się stwierdza coś takiego podejrzanie wyglądającego, to trzeba sprawdzić poziomy cholesterolu, bo to czasami mogą być różne przyczyny. Ale to jest to sygnał dla lekarza, że trzeba coś działać.
No, zapytałam o te żółtaki, bo właśnie tutaj słuchacze o tym piszą, a też mamy SMS-a, takie SMS-y optymistyczne. Mąż ma 76 lat, waży 67 kg, no, uprawiał kolarstwo, jeździ dalej na rowerze i ma prawidłowy cholesterol.
I nie pali papierosów.
Tak, pisze pani Ula. Mam cholesterol w normie od 3 lat, gdyż schudłam 50 kg, pisze z kolei inna słuchaczka. Czyli jakby zrzucenie wagi też powoduje poprawę sytuacji.
Dokładnie tak. No to wie pani, jakby pani miała wychodzić z plecakiem 30-kilogramowym na miasto, na każdorazowo, to pani by mniej chodziła i by to dla pani nie było przyjemne. Natomiast jak ktoś, tak jak pani, podziwiam, 50 kilogramów schudła, to pani sobie na pewno życie wydłużyła.
Dobrze, panie profesorze, na czym polega to leczenie? Rozmawiajmy chwilę o leczeniu hiperlipidemii. Jest jakiś cudowny lek, który załatwia sprawę? Jak ktoś się nie chce ruszać i nie chce się odchudzać, no to można mu jakieś tabletki dać?
Znaczy, wie pani, w zaleceniach jest najpierw, że przez pierwszy okres, jeżeli jest chory, nie chory na chorobę wieńcową, tylko takiej grupy, powiedzmy, ogólnej, to najpierw się próbuje diety zastosować. Kilka miesięcy, żeby ten chory próbował, czy samą dietą i dyscypliną wewnętrzną jest w stanie obniżyć ten cholesterol. I jeżeli mu się to udaje, przy jakichś takich niewielkich podwyższeniach cholesterolu zwłaszcza, no to możemy się z tego powodu cieszyć. Jeżeli ten cholesterol jest podwyższony nadal, to wie pani, albo jest grupa wyższego ryzyka, to się daje, wie pani, lek i w tej chwili najbardziej popularnym lekiem są statyny tak zwane. Te statyny się chyba w 90% przypadków stosuje i było tych statyn bardzo wiele różnych, ale w tej chwili najbardziej, najczęściej stosowane, takie najmocniejsze statyny, to jest atorwastatyna i rosuwastatyna. To są nazwy chemiczne preparatów, nie chcę wymieniać tutaj, ale każda z nich tam ma swoje, że tak powiem, producentów. Że to są bardzo dobre i ta atorwastatyna w dawce nawet do 80 mg naprawdę silnie działa, dobrze działa. Rosuwastatyna zarejestrowane do 40 mg tabletki. Też jest bardzo, bardzo mocny lek. To są leki, które można stosować.
One
bazalnie
zapobiegną miażdżycy, obniżają.
One obniżają poziom cholesterolu w sposób naprawdę znaczący. Jeżeli to nie wystarcza, albo zwiększanie dawki powoduje objawy uboczne, to się daje lek, który się nazywa ezetymib. Ezetymib to jest taki lek, który upośledza wchłanianie tych takich tłuszczy złych w jelitach.
Ale to nie są leki, które odchudzą pacjenta. On
nie,
po prostu...
On zmniejsza wchłanianie cholesterolu.
Wchłanianie zmniejsza.
Czyli jeżeli mamy efekt, że chcemy LDL uzyskać poniżej 70, a ktoś ma LDL 190, no to odpowiednia dieta, podawanie statyn, te statyny już załóżmy bardziej nie możemy zwiększać dawki, to wtedy dodanie ezetymibu i jeżeli ten ezetymib i który razem bardzo dobrze współgra. Nawet powstały już preparaty takie, które łączą statynę z ezetymibem i to po prostu ma dobry efekt. Jeżeli to nie wystarcza, to się stosuje bardziej wysublimowane metody. Rozważa się tam CPSK9, to są takie inhibitory, które nowy lek po prostu, który jest bardzo dobry. Problem tylko, że on jest dość drogi i w związku z tym u wybranych ludzi można go stosować. jeżeli się wyczerpało wszystkie metody leczenia, o których mówiłem, dieta, statyny, ezetymib, to nie działa, to się dołącza TPCK9.
Czyli możliwości leczenia są.
Są możliwości leczenia.
Że, tak. A pani profesorze, chciałam jeszcze zapytać, bo tutaj też słuchacze pytają o to minimum ruchu, jakie powinno być stosowane, nie wiem, tam w tygodniu, jakby pan polecał?
Dieta, ja powiem tak, jak mówi Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, należymy do Europy, to jest takie, że należy wykonywać minimum 150 minut aktywności fizycznej tygodniowo o charakterze umiarkowanym.
Czyli to, że chodzimy po mieszkaniu, to jest za mało. To nie jest ten ruch taki.
To by pani, taka prędkość ruchu gdzieś tam 4,8 do chyba 6,5 kilometra na godzinę. Taka jest prędkość
ruchu.
Czyli taki
spacer.
Tak. Albo jazda na rowerze do 15 kilometrów na godzinę z prędkością. To tam, jak każdy ma licznik, to sobie może to wyliczyć. Można by pani pływać. Różne mogą być takie rodzaje aktywności, ale to jest ten wysiłek, czyli jak pani ma 150 minut na tydzień, to pani może sobie zrobić 5 razy w tygodniu po 30 minut, taki po prostu trening w takim odpowiednim właśnie obciążeniu. Jeżeli z kolei może pani zastosować wysiłek intensywny i wysiłek intensywny to jest 75 minut, czyli 5 razy po 15 minut intensywnego, to mówimy o tym minimalnym wysiłku.
Tak, tylko że teraz jak ktoś posłucha naszej audycji, naszej rozmowy, żeby nie pomyślał sobie, no mam nadwagę 20 kg, to ja wyskoczę w takie upały gdzieś na siłownię i tam będę cisnął, prawda, przez 2 godziny, to też może być taki ruch znienacka, bez przygotowania, może zaszkodzić.
Pani doktor, bardzo ważną rzecz pani powiedziała, bo właśnie o to chodzi, że Nordic Walking, ten właśnie, o którym mówiłem, ma nazwę Nordic Walking na receptę, bo tak jak mówiłem, że wysiłek przydawkowany może zabić. I o to chodzi, że jak ktoś, wie pani, się nie ruszał, a na przykład przyjaciel jego dostał zawału, to ktoś myśli sobie, ja muszę zadbać o siebie. I tak jak pani mówi, zakłada dres i idzie 2 godziny, tam wykonuje jakieś ekstremalne ćwiczenia, to jest niebezpieczne po prostu. Ktoś powinien się ruszać powoli. Ja muszę pani powiedzieć, że ja kiedyś sam biegałem i jak zakładałem dresy, byłem młodszy, i pani wybiegałem, mi się sobie tak mnie dziwnie zatykało. Takie założyłem sobie taki tester, który mierzył częstość akcji serca. I okazało się, że po 3 minutach biegu miałem częstość akcji serca 200 na minutę. Dużo za dużo było po prostu. Trzeba się umiejętnie rozpędzić, zwłaszcza jak człowiek zaczyna przerwie biegać po prostu. Także to dobre monitorowanie aktywności fizycznej jest naprawdę bardzo ważne, bo to musi być bardzo ważne, żeby to była regularna aktywność fizyczna, właściwy ruch i żeby on był po prostu z obciążeniem takim nieprzekraczającym bezpieczeństwa.
Profesor doktor habilitowany Grzegorz Raczak, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik drugiej katedry kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz szef klinicznego Centrum Kardiologii UCK, poseł i przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw propagowania w społeczeństwie prozdrowotnej aktywności fizycznej, jaką jest Nordic Walking, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo panie
dziękuję
profesorze
bardzo
za przyjście
również.
Do studia. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.